Witamy w kolejnej części naszej audycji pod tytułem Półmrok. I jak w ostatnich wydaniach skupialiśmy się głównie na podróżach, to w tym przypadku będziemy się skupiać trochę bardziej na personalnej stronie zespołu, bowiem w dzisiejszej audycji poruszymy głównie takie utwory, które zostały wykonane wyłącznie przez kobiety.
Kinga Graf
i Max Michalski. Zapraszamy.
Zespół Coven z utworem White Witch of Rose Hall.
I cóż to mogę powiedzieć? Kobieta o potężnym głosie, nieprawdaż? Taki naprawdę dysponuje sporą skalą i to słychać wyraźnie, że się też na tym zna, na śpiewaniu, ma warsztat.
Tak, naprawdę godne podziwu, prawda? I sama Jinx Dawson jest szalenie interesującą personą, ponieważ niejednokrotnie przyznawała się do bycia okultystką, co też objawia się w tekstach zespołu Coven. I z tym się też wiąże bardzo ciekawa historia, gdy pojechali w trasę z Black Sabbath, ponieważ Ronnie James Dio, ówczesny wokalista Black Sabbath, mówił, że słynny gest rockowy, gest rogów, zapożyczył od swojej babki, która odpędzała nim spojrzenia złych ludzi. A tymczasem Jinx Dawson twierdzi, że on zapożyczył ten gest od nich, ponieważ jej rodzina, która należała do ugrupowania okultystycznego, tak pozdrawiała swoich członków.
Czyli można powiedzieć, że Jinx głównie zawdzięczamy rozpowszechnienie kornuty, tak? Poniekąd.
Rzekomo tak. Ale jak było naprawdę, to ciężko powiedzieć.
No właśnie, chyba się nie dowiemy też i nigdy, tak podejrzewam, no bo to też jest cały czas kwestia dyskusyjna. No a co do samego Covenu, to sam słyszę tutaj nie tyle okultystyczne teksty, ta cała okultystyczna otoczka. Oprócz tego ja tam wychwytuję również pewne elementy rocka psychodelicznego, co też mi przyszło jakoś na myśl.
Tak, czy tam nawet acid rocka, prawda? A co do samej płyty, z której pochodzi ten utwór, to bardzo ciekawe jest ostatnie nagranie pod tytułem Black Mass i nie jest to w żaden sposób piosenka, tylko jest to rekonstrukcja z aktorami Czarnej Mszy.
Tak, i to jest bodaj najdłuższy, ciężko to nazwać utworem, masz rację, ale najdłuższa część, najdłuższy element tej płyty, on trwa chyba nie wiem, czy nie kilkanaście minut, jak dobrze pamiętam.
13.
13 dokładnie, no właśnie. I robi ogromne wrażenie i też, co zauważam po tej piosence, że ona jest stosunkowo dość radosna jak na tematykę. Tak na tematykę tej całej płyty, w sensie brzmienie ma takie, to tekst swoją drogą, ale melodia jawi mi się jako taka dosyć radosna nawet.
To znaczy tak, może nikt by nie podejrzewał, gdyby nie rozumiał tekstów, że to może być zespół, który ma jakieś tam konotacje, prawda? Okultystyczne.
No właśnie, bo to my przedstawiamy głównie ten zespół, że to wiadomo, okultyzm i tak dalej, początki okult rocka, to głównie ten coven słynny. I właśnie jak tak słyszę, to ta melodia właśnie, kurczę, bo to słychać oczywiście teksty, wiadomo. Ale no, melodia jako taka podeszła mi właśnie dziwną radością, czymś niepodobnym do okultyzmu.
No to jest mało mroczna muzyka. Ale jeszcze przypomniała mi się jeszcze jedna historia związana z Black Sabbath. To gdy Black Sabbath odrzucało podejrzenia wobec nich, że rzekomo coś zapożyczyli od Coven także w swojej muzyce, to fani tegoż zespołu kiedyś tam podczas kolejnej wspólnej trasy napisali im 666 na drzwiach garderoby, co rzekomo miało ich bardzo przerazić.
No cóż, no, skończyło się jak się skończyło, że no, Black Sabbath jednak odniósł większy sukces, prawda?
A Coven pozostało w cieniu. Ale wciąż są bardzo aktywnym zespołem. Po 2007 roku nastąpiła ich reaktywacja. Od tamtej pory nagrywają kolejne albumy i epki. Co moim zdaniem jest pełne podziwu, że Jinx Dawson cały czas zachowała świetną formę.
Tak, i muszę przyznać, jeżeli chodzi o Coven, myślę, że bardzo dobrze, że ich wyciągamy trochę z tego cienia. Bo uważam, że warto o nich wspominać mimo wszystko. Są jednak prekursorami na swój sposób.
Yeah.
Ten utwór został wykonany przez zespół, który już parę razy wspomnieliśmy w naszej audycji. Był to mianowicie Suzy and the Banshees z utworem Arabian Nights. Cóż powiedzieć, utwór niesamowicie niepokojący, można powiedzieć. Według mnie jest trochę w tym niepokoju, w samym gitarowym riffie, w wokalu oczywiście Suzy Sucks.
Tak, muszę się z tym zgodzić. Sama muzyka Suzy and the Banshees jest taka... Ciężko ją przyrównać do czegokolwiek innego, prawda? Że owszem, można porównać to do Exmal Deutschland, ale to jest takie nieoczywiste bardzo moim zdaniem. Ich muzyka jest tak oryginalna, że nie można tutaj tego przyrównać chociażby do Joy Division, którzy wiadomo, jak najczęściej tego typu zespoły się zestawia właśnie z tym zespołem, a tutaj tak nie jest. To jest, oni bardzo dużo własnych dźwięków generowali.
I co do samego zespołu, ewentualnie dla tych, którzy może nie wiedzą, czym jest Suzy and the Banshees, to oczywiście chodzi o założony w 1976 roku w Wielkiej Brytanii zespół z inicjatywy Suzy Sucks i Steven Severina, to znaczy się basisty, pierwotnego basisty ze składu Suzy and the Banshees. Cóż, zaczynali od punku, więc faktycznie, no, korzenie są wspólne, powiedziałbym, z zespołem The Cure. Bo The Cure również jakoś w podobnym czasie, pamiętam, zaczęli tworzyć i nawet w Suzy and the Banshees udzielał się przez moment Robert Smith z The Cure'ów. Ewolucja Suzy and the Banshees przypominała trochę rozwój The Cure'ów w pewnym sensie.
No jak wspomniałeś, że nie są wspólne, ale wydaje mi się, że jednak nie można tego zostawić, że to jest bardzo podobne do siebie, bo te dźwięki jednak moim zdaniem się rozbiegają dosyć, że oba zespoły generują zupełnie inne dźwięki.
Tak, i to słychać w każdym przypadku, nawet w pierwszym singlu Suzy and the Banshees również oni nie brzmieli jak chociażby The Forest Cure'ów, także to nie jest nic, co jest no takie same. W pewnym sensie tożsame oczywiście, Robert Smith trochę mieszał i trochę mimo wszystko wprowadzał jako gitarzysta Suzy trochę własnych elementów. Można powiedzieć jeszcze, że zaczynali od punka, owszem, te korzenie są punkowe, ale to, co słyszymy w Arabian Nights, to już krok w stronę nowej fali, taki post-punk już czystej krwi, można powiedzieć. Coś, co potem inspirowało wiele różnych zespołów. Znacie, myślę, takie zespoły chociażby Sonic Youth, znacie może PJ Harvey, Radiohead. To właściwie sporo elementów z muzyki Suzy and the Banshees było właśnie zaczerpniętych przez te zespoły w późniejszych czasach.
Tak, i tutaj się muszę zgodzić, że w przypadku PJ Harvey to jest to bardzo słyszalne, czy chociażby tak jak wspomniałeś Radiohead. No, ale tak jak już mówiłam, samą muzykę Suzy and the Banshees to ciężko tak porównać moim zdaniem z czymkolwiek innym.
Tak, bo dużo ludzi ogólnie mówi tylko, że to jest taki klimatyczny punk, post-punk właściwie, jak zwał, tak zwał. W tym przypadku akurat sporo się ze sobą zazębia, więc tutaj naprawdę nie ma miejsca na pomyłkę. Można wielu określeń użyć, ale tak naprawdę muzyka Suzy and the Banshees chyba nigdy nie zostanie przeze mnie jakoś jednoznacznie określona.
Ale ich punkowe korzenie zdecydowanie są wyraźne.
Kiss the man, the man, the man dressed in the pain left in this world. Tell me.
Był Bosnian Rainbow z utworem The Eye Fell in Love.
Utwór, który właśnie teraz usłyszeliśmy, ma duże znamiona punka według mnie. Taki jest bardzo klimatyczny, ale dużo się pojawia takich elementów nowofalowych, prawda? Jest taka trochę elektroniki tam przemycają, jest automat perkusyjny, tak mi się wydaje. Także to nie jest taki właśnie do końca punkowy, chociaż czytałem pewne opinie.
No właśnie, to jest zespół, który powstał z inicjatywy gitarzysty The Mars Volta, czyli Omara Rodriguez'a Lopeza. I no, przemycił tutaj troszkę swoich dźwięków, które odgrywał już w swoim macierzystym zespole, że to tak ujmę, ale no, mimo wszystko to miało być jakieś, jak sam przyznał, szukanie własnej drogi, poszukiwanie samego siebie i jednak tutaj trochę zboczył w stronę trochę art rocka też, trochę, jak już wspomniałeś, nowej fali, postpunka. Szczególnie tam to solo takie jest bardzo postpunkowe, nie uważasz?
Tak, jest dosyć stosunkowo proste, ale nastrojowe jednak uważam, bardzo przystaje do ogólnego klimatu zarówno zespołu, jak i utworu zresztą. No i albumu.
I takie chłodne, że aż ciarki.
Tak, tak, ciarki mnie przychodziły też w trakcie słuchania tego. I owszem, to tym bardziej dowodzi temu, że korzenie są w pewnym sensie postpunkowe. Tak jak słucham podobnych zespołów, to muszę przyznać, że takie odczucia postpunkowych ciarków, że tak to nazwę, odczuwam w przypadku słuchania Bosnian Rainbows.
No właśnie, trochę szkoda, że ten zespół istniał jedynie rok i później się właściwie rozpadł, bo jego główny trzon poszedł tworzyć dalej z liderem The Melvins, co też uważam za bardzo interesujące. Mimo wszystko trochę żałuję, że jednak nie nagrali czegoś więcej, bo było to naprawdę fascynujące, muszę przyznać.
No tak, zespół mógł mieć jakieś tam jeszcze, powiedzmy, horyzonty, co mogliby coś jeszcze nagrać, wiadomo. Dlatego trochę też mi żal, pewien niedosyt jednak zostaje, że skończyli tak wcześnie, jak mówisz. Ile? Rok, tak? Zaledwie. Zaledwie rok. Wiele jest zespołów, które się szybko rozpadają, ale w tym przypadku to muszę przyznać, no w pewnym sensie mamy do czynienia z jakimś tam no, niechlubnym rekordzistą, niestety.
Na otarcie łez mamy chociaż ten album.
No to chociaż tyle z ich zostało. Thank you. a oto piosenka zespołu The Breeders pod tytułem Cannonball. Jest to zespół dosyć mało znany, co prawda, ale mi się wydaje, że tym bardziej warty uwagi, bo jeżeli pamiętacie na przykład taki zespół jak The Pixies, to The Breeders jest zespołem, projektem pobocznym basistki The Pixies, Kim Deal, która swoją drogą jest jedyną stałą członkinią zespołu.
No właśnie, ta muzyka wydała mi się dosyć ciężka do zaklasyfikowania, tak na pierwsze, jak usłyszałam.
Dużo właśnie jest takich różnych strzałów, między innymi można usłyszeć indie rock, że college rock, ale w sumie jakkolwiek by się nie mówiło, ja bym to po prostu tak najprościej powiedział rock alternatywny.
Było też tutaj trochę funkowego grania, tutaj też taki, no jakby to określić, trochę punkowe flirty,
tak.
Delikatne, ale to tak... Bardzo dużo tego wszystkiego zostało wrzucone do jednego worka i pomieszane.
Tak, właśnie ludzie zarzucają temu zespołowi trochę brak talentu, bo grają jednak, jakby nie było, muzykę dosyć minimalistyczną, czyli tutaj nie silił się na jakieś wysoce zaangażowane riffy, ale liczy się po prostu, mi się wydaje, że w tym przypadku liczy się po prostu taka pasja. I to chyba też nie jest przypadek, że ten zespół jest podobnie jak The Pixies, wydawany przez brytyjskie wydawnictwo 4AD, które wydawało między innymi właśnie The Pixies. To jest taki rock alternatywny, pełną parą, naprawdę. To słychać wyraźnie chociażby właśnie w tych minimalistycznych riffach. To wszystko jest takie surowe. Tak jak mówisz, pewne punkowe flirciki, właśnie jak to określiłaś, są zdecydowanie słyszalne w The Breedersach. Ogólnie jest to takie, powiedziałbym, żeńskie The Pixies też, ale no dużo prostsze. No i sama ta piosenka jest też jedną z bardziej znanych piosenek tej grupy. Tak naprawdę nie ma więcej takich super znanych, chociaż nagrali parę płyt. Jako ciekawostkę mogę dodać, że zespół powstał pod wpływem impulsu, bo Kim nie czuła się zbytnio zaangażowana swoją rolą basistki w The Pixies, a tutaj dla odmiany sobie odbiła i jest... zarówno gitarzystką rytmiczną, jak i wokalistką. I właśnie, no, Pixies, no, dosyć skonfliktowany zespół faktycznie. Główne osie konfliktu właśnie działy się na linii wokalisty do Pixies, no i samej Kim Deal. Faktem, no, nastawienie nie były zbyt pozytywne początkowo do tego zespołu.
Czyli to głównie wynikało z konfliktów.
Tak, z konfliktów jednak. Kim była, no, wysoce rozczarowana tym, że była po prostu tylko basistką, i chyba nie miała zbytnio wielkiej możliwości tworzenia w tym zespole.
Co też przełożyło się na odbiór, jak rozumiem.
Tak, początkowo The Breeders to tak pozostawał w cieniu, ale z czasem jednak zaczynali zyskiwać popularność i uważam, no dobre im wyszło. Bardzo dobrze, że wyłamała się po prostu z bycia, no, podrzędną basistką, jak zapewne sama to czuła, i zaczęła pisać własną muzykę.
No i raczej nie można tego nazwać Pixies 2.0, bo to jest troszkę jednak inna muzyka, nie uważasz?
Tak, tak, bo właśnie tutaj jedyny duch Pixies jest, powiedzmy, w Kim. Same kompozycje jednak są dużo, dużo, dużo prostsze i tutaj nijak się to ima niestety właśnie do The Pixiesów, które wielokrotnie bawiły się progresją. Oh.
to była Chelsea Wolfe z utworem Feral Love.
Cóż, utwór bardzo mroczny i taki ascetyczny, co też wpływa na klimat.
No taki cały czas jakby trzymający w takiej niepewności, takim napięciu, że masz wrażenie, że coś się zaraz będzie działo, jakieś nastąpi uderzenie, ale właściwie to cały czas masz ten jednostajny rytm i nie jest to dla mnie wada, wręcz przeciwnie, to jest właśnie takie ciekawe, że trzyma cię w takim całym, cały czas takim napięciu, że nie wiesz, co się stanie i zaskakuje cię właściwie takim byciem bardzo minimalistycznym.
No i ten utwór właśnie dlatego pasuje do konwencji ogólnie naszej audycji, dlatego tym lepiej, że to akurat przed chwilą usłyszeliście. Wypada wspomnieć, że ten utwór również był w soundtracku do Gry o Tron, prawda?
Zgadza się, tak. No, sama Chelsea Wolfe jest, no, ciekawą artystką, to trzeba jej przyznać. Bardzo dużo miesza różnych gatunków w swojej muzyce. Jest tutaj doom metal i rock gotycki, i folk, i neofolk, americana, tak? I ona to wszystko potrafi tak w jedną spójną całość złączyć. Nic nie wydaje się takie odstające, że nie powinno tego być.
Sam utwór faktycznie, tak jak teraz wspomniałaś, to mi się przypomniało, że zakwalifikowałbym właśnie do takiego neofolku. Bo dużo jest takich elementów, też tak jak oczywiście wspominałem, mrocznych, ale też trochę jednak takich typowo folkowych, jakichś etnicznych, myślę, naleciałości też są. Również się pojawiają.
No Chelsea z płyty na płytę się rozwija, chociaż do czego muszę się przyznać, to po przesłuchaniu jej zeszłorocznej płyty His Span, to byłam lekko rozczarowana, bo liczyłam na to, że właśnie tutaj w tym wypadku, w przeciwieństwie do tej wydanej wcześniej, faktycznie będzie jakiś progres, tak jak było zawsze, tutaj było tak zachowawczo strasznie, tak troszkę jednostajnie i nie byłam specjalnie zachwycona niestety tym.
Tak jakby trochę przefiltrowała swoje brzmienie, tak można to sformułować?
Tak, tak. Było to takie, jakby to powiedzieć, mało zróżnicowane jak na nią.
Tak, no bo ciekawe właśnie. Sam przyznam się szczerze, nie słuchałam za bardzo Chelsea Wolfe, nie znam jej dyskografii tak w ogóle. Ale właśnie po tym utworze to bym w sumie tak nie powiedział, bo fakt, sam utwór mimo takiej no, ascezy i takiego minimalizmu jest mimo wszystko dosyć różnorodny. Bo to nie jest utwór z tej płyty, prawda?
Nie, nie.
Mimo wszystko bardzo mi się podoba ten utwór. Uważam, że szalenie pasuje tutaj do tego wszystkiego też, co dzisiaj puszczamy i będziemy jeszcze puszczać, oczywiście.
No ja bardzo lubię samą Chelsea Wolfe, szczególnie za jej niesamowity kolab z King Dudem. Nagrali wspólnie epkę pod tytułem Sing More Songs Together i była ona, no naprawdę, tak zgranych duetów to ze świecą szukać, że jakby oni zaczęli swoje kariery tylko po to, żeby nagrać ten duet, bo tak idealnie ze sobą współgrali.
Tak, co prawda jak przez mgłę pamiętam tę płytę, ale w sumie przez mgłę to wychodzi na to, że można nawet dosłownie odbierać, bo są tak mroczni, że po prostu ujawią się trochę jak przez mgłę ich głosy.
Bo tworzą dość zbliżoną muzykę.
No właśnie, oboje są takim mrocznym duetem.
Done.
właśnie usłyszeliśmy utwór Cocteau Twins pod tytułem Evil. Sam Cocteau Twins, gwoli przypomnienia, był zespołem brytyjskim aktywnym od roku 1979 do około 1997, kiedy zawiesili działalność. Główna wokalistka, właśnie siła napędowa, to jest wokalistka Elizabeth Fraser. Przyznasz, dosyć mocny głos, prawda? Sopran.
Tak, naprawdę niesamowity wokal. I tak jak słuchałam właściwie tego utworu i całej płyty, to miałam takie trochę pewne skojarzenia z Dead Can Dance i Lizzo Gerard, i zresztą wydawane przez tę samą wytwórnię. I właśnie no, jest to taki zbliżony, taki troszkę gotycki rock, troszkę tutaj mamy naleciałości właśnie ludowych.
I tutaj też, prawda, mamy trochę takich... folku. Dużo stawia ten zespół głównie na etniczność, czyli na sięganie do korzeni. Sam zespół jest zresztą założony w Szkocji i Elizabeth dużo miesza właśnie takich języków, trochę staroangielskiego coś zapożyczy ze szkockiego, to znowu po angielsku. Więc de facto jak się słucha, to czasem bez zerknięcia w internet w kierunku tekstów, zwyczajnie piosenek niektórych nie da się zrozumieć i ja myślę, że podobnie jest z tym utworem. Tak jak i zresztą z w większości piosenek Cocteau Twins.
Ale nadaje to takiego specyficznego klimatu, nie sądzisz?
Tak, bo jeżeli chodzi o wokalistkę, to często krytycy mówili, wypowiadali się, że Elizabeth właśnie bardzo dobrze, że w taki sposób śpiewa, że to jest coś a la język bogów, nawet takie sformułowanie można było spotkać. Skoro też napomknęłaś właśnie o tym wydawnictwie 4AD, właśnie, które również wydawało Dead Can Dance, i sam się zastanawiam, czy to nie jest przypadek, bo sam prezes tej wytwórni nazywał się Ivo Watts Russell konkretnie, i się zastanawiam, czy to nie ma pewnych powiązań właśnie z jego imieniem, właśnie z jego postacią.
Bardzo możliwe.
No sam Ivo zresztą darzył ogromną sympatią Elizabeth, tak jak i zespół Cocteau Twins, także mi się wydaje, że pewien hołd jest.
Ta muzyka wywołuje u mnie taki swego rodzaju trochę niepokój, jest taka mroczna strasznie, ale to jak absolutnie wszystkie zespoły, które ukazały się w stajni 4AD, prawda? One wszystkie są zbliżone taką pewną stylistyką.
Dokładnie i właśnie to samo Cocteau Twins akurat w przypadku albumu Treasure dużo mieszało z elektronicznym brzmieniem. No, słychać, ale wychodzi to na dobre i dalej jest to mroczne właśnie. Niespotykane w sumie kombinacje z gitarami, z instrumentami klawiszowymi. Mimo wszystko wyszło im to na dobre. I uważam zresztą, że album Treasure pozostaje do dzisiaj moim ulubionym albumem Cocteau Twins. I już zupełnie na koniec zostawiliśmy dla was zespół Cabaret Grey, konkretnie ich utwór pod tytułem Grey Lights. Co o samym zespole można powiedzieć, bo być może niewielu z was go zna, nie jest aż tak znanym zespołem. Powstaje w 2010 roku. Trzon grupy stanowią muzycy związani z wrocławską i legnicką sceną postpunkową. Słychać właśnie w tym utworze jakieś, prawda, inspiracje takim wczesnym postpunkiem.
Tak, tak. Ja bym powiedziała, że tutaj jest wpływów dosyć sporo właśnie z Suzy and the Banshees, które już się u nas dzisiaj zresztą pojawiło. No, ale właśnie także i Exmal Deutschland.
I zgadzam się, bo mam wrażenie, że sama wokalistka tak jakby chciała trochę nawiązywać właśnie do maniery wokalnej Ani Huwe, czyli wokalistki Exmalów, ale zresztą sam zespół jeszcze deklaruje inspirację Bauhausem, Joy Division i właśnie to też wyraźnie słychać w tym utworze. Ja jeszcze od siebie dodam Killing Joke.
Jest bardzo punkowy.
Tak, tak, właśnie dlatego, że jest taki jak, trochę też jak wczesny Killing Joke.
Właśnie bym powiedziała, jak pierwsza płyta Killing Joke zaraz mi się nasunęła.
Tak, i pierwsze single. To jest takie z zacięciem punkowym. Pozostaje nam trzymać kciuki za Cabaret Grey, bo prawdę mówiąc, jest to materiał z pierwszej płyty i naprawdę zaczęli z takiego wysokiego C. Muszę przyznać, że ustawili już od razu sobie wysoką poprzeczkę. No i teraz tylko czekać na kolejne wydania tego zespołu.
No właśnie, bo mierzą w takie, bym powiedziała, tuzy postpunkowe. I miejmy nadzieję, że uda im się utrzymać właśnie cały czas ten sam poziom.
Tym bardziej, że już tak zupełnie na koniec mogę dodać, że niewielu zespołom obecnie się to udaje. No właśnie Cabaret Grey jest takim wspaniałym wyjątkiem. Oni właśnie łączą te wszystkie elementy post-punku lat 80., zaczątków nowej fali i wychodzi im to naprawdę dobrze.
No właśnie, bo trzeba uważać z post-punkiem, żeby nie grać w pewnym momencie zbyt sztampowo.
Tak, żeby jeszcze się nie okazało, że zaraz zespół podrabia już te zespoły, bo to też jest niesamowicie łatwo.
Tak, bo wbrew pozorom to nie tak łatwo jest nagrać coś oryginalnego w post-punku czy nowej fali, nie sądzisz?
No już teraz trochę po tych 30 paru latach rozwoju gatunku, no to można przyznać, że idea się odrobinkę wypala i trzeba być naprawdę już szukać w jakiejś inne strony, żeby dotrzeć do tego gatunku i wybić się oryginalnością. I już zupełnie na koniec pozostaje nam zaprosić was jedynie na nasze następne audycje, a także na nasz fanpage facebookowy facebook.com/pumrockfm, na którym zamieszczamy zapowiedzi naszych audycji również oraz listę wykorzystanych utworów. Także żegnamy się z wami do następnego tygodnia.
Kinga Graf
i Max Michalski. Do usłyszenia.
Turns into sleep and feels.